Możemy otworzyć sobie psalm numer 51 i 14 werset, który składa się z takich dwóch zdań i w obu zdaniach są zawarte takie bardzo głębokie myśli, a właściwie prośby, które mąż Boży Dawid kieruje do żywego Boga. Psalm 51, 14 werset. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. A psalmista w tym 14 wersecie porusza dwa bardzo istotne tematy dotyczące naszego życia. Po pierwsze dotyka radości. Drugie dotyka ducha ochoczego. Psalmista, który pisał ten psalm, akurat znalazł się w tym momencie w bardzo trudnej sytuacji swego życia. Potknęła mu się noga, dopuścił się czegoś, co było niemiłe w oczach Najwyższego Boga. Kiedy się zreflektował, przeanalizował, kiedy przyszedł prorok i zwrócił mu uwagę, on z tym idzie do żywego Boga i w pewnym momencie tego swego psalmu woła: przywróć mi radość z wybawienia Twego, wesprzyj mnie duchem ochoczym. Ja myślę, że te dwie myśli, które są tak bardzo sobą scementowane, one wnoszą nam pewną prawdę, kiedy sięgniemy do Nowego Testamentu. Dlatego, że w Nowym Testamencie nie tak dawno z tego miejsca słyszeliśmy usługę, zwiastowanie na temat radości. Zauważymy, że Słowo Boże nas nawołuje, abyśmy trwali w tej radości, abyśmy bez przestanku się modlili, abyśmy ustawicznie dziękowali Najwyższemu Żywemu Bogu. Kiedy otwarzamy sobie list apostoła Pawła do Galacjan, gdzie są wymienione owoce, które Bóg tak oczekuje w naszym życiu, to jednym z tych owoców jest radość. Kiedy dotkniemy definicji Królestwa Bożego, to jednym z tej definicji przeczytamy i dowiemy się, że Królestwo Boże jest to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Możemy zauważyć, że radość, ona nie jest czymś, co tylko weseli, że tak określę, nasze życie, ale radość, ona coś wnosi do naszego serca. Psalmista, kiedy mówi o radości, mówi: przywróć mi radość z wybawienia lub zbawienia Twojego. Myślę, że w tym zamyka się potężna Boża łaska. Możemy zauważyć, że Dawid utracił radość. Utracił radość z tego faktu, że przecież był pomazańcem Bożym, przecież był człowiekiem prowadzonym przez Boga, doświadczał tak wiele, wiele różnych błogosławień w swoim życiu. I w pewnym momencie on zauważył, że stracił radość w swoim Panu, stracił radość w swoim Bogu. On mówi: Panie, przywróć mi radość ze zbawienia, przywróć mi radość z wybawienia. Kiedy przynieślibyśmy na nasze życie, możemy zauważyć, że niejednokrotnie troski, trudności, różnego rodzaju doświadczenia, przeżycia, które nam towarzyszą, one powodują, że tracimy tą radość. Radość z prawdy, z faktu, że staliśmy usprawiedliwieni krwią Jezusa Chrystusa. Radość, która daje nam prawo nazwać się dziećmi żywego, świętego Boga. Radość, która otwiera nam te wspaniałe Boże obietnice, które są zawarte na stronicach Pisma Świętego. I nieraz te różne doświadczenia, przeżycia, może choroby, może cokolwiek innego powoduje, że ten człowiek wierzący nie znajduje się w nim tej głębokiej, wspaniałej radości. Ta radość tak jakby została czymś zakłócona. Ta radość tak jakby została przygaszona tymi różnymi trudnościami, które nas codziennie spotykają. Psalmista, kiedy mówi o radości, on tak jakby kieruje nas, kierunek myślenia, w którym miejscu i gdzie jest tak jakby podłoże tej radości, a mianowicie zbawienie, wybawienie, ułaskawienie, obmycie krwią naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Więc możemy sobie zadać pytanie, jako ludzie wierzący, czy po pierwsze przynosimy owoc przed obliczem Najwyższego Boga, owoc radości. Po drugie, czy żyje w nas Królestwo Boże? Jeżeli żyje w nas Królestwo Boże, to jednym z tych opisowych wydarzeń naszego życia dotyczących Królestwa Bożego jest właśnie radość, wypływająca z działalności, mocy i siły Świętego Bożego Ducha. Jeżeli te różne trudności, które nas przygniatają, są w stanie zakłócić naszą wewnętrzną radość, tą radość z faktu zbawienia, to zadajmy sobie pytanie, gdzie i w którym miejscu tak naprawdę stoimy przed obliczem najwyższego Boga. Bo apostoł Paweł, który wymienia masę różnych przeszkód, trudności, problemów, doświadczeń, różnych niebezpieczeństw, które się ciągle znajdował, i możemy zauważyć, że cała gama tych rzeczy przeciwstawnych dla niego nie były w stanie zagłuszyć w nim tej głębokiej jego wewnętrznej radości z faktu, że znajduje się w ręku najwyższego, potężnego, żywego, świętego Boga. Drodzy umiłowani, psalmista, jeszcze raz podkreślam, powiedział tak bardzo wyraźnie: przywróć mi radość z wybawienia Twego, radość ze zbawienia Twego, czyli inaczej, pozwól mi się cieszyć Twoim ułaskawieniem, pozwól mi się cieszyć Twoją łaską, przywróć mi tą radość z tego faktu, że Ty przyjmujesz głos mojej modlitwy, że Ty wysłuchujesz i przebaczasz moje przestępstwo i pozwalasz mi dalej cieszyć się tym wybawieniem płynącym z Twojej cudownej Bożej dłoni. Psalmista zauważył, że ta codzienność jego życia i to, co uczynił, te konsekwencje, które spadły na niego, spowodowały, że utracił radość z wybawienia. Ja myślę, że człowiek, który doświadcza potęgi Bożego zbawienia, doświadcza mocy ułaskawienia Jezusa Chrystusa, doświadcza i rozumie, czym jest Królestwo Boże, czym jest Boże błogosławieństwo, ośmielę się powiedzieć, że żadna rzecz nie jest w stanie zagłuszyć, zniszczyć w nim ten owoc radości, jedne z tych cech charakteryzujących Królestwo Boże, a mianowicie radość w Duchu Świętym. Dlatego, że człowiek będzie rozumiał, że to wszystko, co towarzyszy mu w jego życiu, to wszystko, co przychodzi na niego, jest to jego ciągły bój, który toczy walkę na tej ziemi. Biblia nigdzie nie obiecuje, że żyjący człowiek na tej ziemi będzie pozbawiony jakichkolwiek problemów, że żyjący człowiek na tej ziemi będzie pozbawiony jakichkolwiek doświadczeń, że żyjący na tej ziemi będzie otoczony tylko takim cudownym pokojem prowadzącym go bez przeszkód w zbawcze ramiona Jezusa Chrystusa. Wręcz przeciwnie, Biblia ciągle i stale nam pokazuje, że żyjąc na tej ziemi toczymy bój. Bój z przeciwnikiem dusz ludzkich. Że żyjąc na tej ziemi musimy mieć tą pewność, że ciągle toczymy pewną walkę. Walkę, która stara się nas odprowadzić od żywego, świętego Boga. Ale jeżeli rozumiem, jeżeli mam tą świadomość, że znajduję się w ręku najwyższego, żywego Boga, to wtedy na pewno powtórzę słowa męża Bożego Pawła, który mówi, że te różne doświadczenia, przeżycia, uwarunkowania życiowe, które go spotykają, one niejak się mają do tej cudownej nagrody, która wypływa z ręki najwyższego, żywego, świętego Boga. Dlatego, drodzy umiłowani, człowiek wierzący, człowiek, który pokłada nadzieję w żywym Bogu, człowiek, który ma ufność w Jezusie Chrystusie, mimo różnych doświadczeń, różnych przeżyć, chwili, gdzie wydawałoby mu się, że jest to ponad jego siły, człowiek taki nie traci tej wewnętrznej radości z żywym Bogiem. Traci wtedy radość, kiedy traci społeczność ze swoim Panem. Traci wtedy radość, kiedy wstępuje na drogę przestępstwa woli Bożej. Traci wtedy radość, kiedy oddala się od żywego, świętego Boga. Czyli możemy zauważyć, że radość, owoc radości jest takim miernikiem mojej bliskiej społeczności z Bogiem. Psalmista, kiedy upadł, woła i mówi: Panie, przywróć mi tą radość, którą utraciłem przez swoje postępowanie niewłaściwe, utraciłem przez swój grzech, który uczyniłem przed Twoim świętym obliczem. Pozwól mi, aby ta radość ponownie z tego faktu ułaskawienia wypełniła moje serce. Człowiek chrześcijanin, człowiek wierzący, żyjący na tej ziemi, jeżeli jest pozbawiony tej radości wypływającej z działalności mocy świętego Bożego Ducha, od odważę się powiedzieć, to człowiek, który jest też oddalony od Bożej łaski, Bożego pokoju. Ja oczywiście nie będę zatrzymywał się tak bardzo szeroko nad radością, która nie tak dawno w naszym zborze na ten temat było mówione, bo radość, która wypływa z Ducha Świętego, na pewno nie jest to radość, która wypływa z naszych emocji, czy z naszego takiego duszewnego podejścia, która jest krótkochwilowa, ulatuje, przemija i najmniejsza sprawa jest w stanie zniweczyć tą radość, która nie ma podłoża Bożej łaski, Bożego pokoju. Ale radość, która wypływa z mocy autorytetu Ducha Świętego, ona winna królować, przenikać i wypełniać nasze serca. Jeżeli Słowo Boże nam mówi, dzisiaj było zacytowane słowa Pana Jezusa, że On jest zawsze, na każdy dzień naszego życia. Jeżeli ja to wiarą przyjmuję, mam tą pewność, doświadczam, przeżywam obecność mego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to czy może cokolwiek zakłócić tą głęboką radość z tego faktu, że mój Pan jest ze mną na każdy dzień mojego życia? Przeciwnikiem radości jest grzech, nieprawość i nieposłuszeństwo dla żywego, świętego Boga. Jeżeli wyeliminujemy dzięki Bożej łasce te rzeczy, to otwieramy się na to, aby Duch Święty przenikał Bożą radością, przenikał Bożym Królestwem i wypełniał nasze wnętrza, nasze serca dla Bożej chwały, dla uwielbienia tego żywego, świętego imienia Jezusa Chrystusa. Dawid, kiedy dotknął radości, zaraz następne słowa wypowiada: wesprzyj mnie duchem ochoczym. Dawid rozumiał, że żyć dla Boga, służyć dla Jego łaski, dla Jego miłosierdzia, on nie chciał służyć z pewnego nakazu, z pewnej świadomości, z pewnego przymusu. On pragnął, aby jego serce było ochotne, aby jego duch był chętny do działania dla Bożej chwały. On mówi tak bardzo wyraźnie: wesprzyj mnie duchem ochotnym. My znamy takie miejsca Pisma Świętego, gdzie apostoł Paweł w liście do Koryntian dotyka pewnej służby, którą pełni człowiek wierzący na ziemi. Może otwórzmy sobie drugi list męża Bożego apostoła Pawła do Koryntian i 9 werset, gdzie Słowo Boże nam mówi tak bardzo wyraźnie. 9 rozdział, 6 i 7 werset. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Apostoł Paweł wymienił tak jakby kilka sposobów udzielania tej pomocy, siania, przekazywania dla potrzebujących, albowiem mówi, że można czynić to z żalem, muszę, nie mam innego wejścia, lub z przymusu, no wszyscy patrzą, więc ja nie mogę być gorszy, więc też tą, w jaki sposób włączam się w dzieło miłosierdzia, ale apostoł Paweł mówi tak bardzo wyraźnie, to wszystko, co czynisz, powinno wypływać z ochotnego serca, z tej głębokiej miłości dla Boga, z tego zupełnego poruczenia się Bożej łasce, dasz ochotne działanie przed obliczem Bożym, ochotny dawca przed majestatem Bożym, to jest ten człowiek, który otwiera się na to, aby Boża miłość go przenikała i wypełniała jego serce. Mąż Boży apostoł Paweł mówi: ochotnego dawcę Bóg miłuje. Kiedy sięglibyśmy do księgi Ezdrasza, to zauważymy tam wypowiedź pewnego króla pogańskiego, który powiedział, dał taki nakaz dla swoich sług. Kiedy nastąpił moment, że był naród izraelski wypuszczany z niewoli, aby mógł powrócić do swojej ziemi, aby mógł odbudować dom, aby mógł odbudować świątynię, to on powiedział tak bardzo wyraźnie: niech wszystko, co będzie czynione dla Boga niebios, będzie czynione z ochotnego serca w Jego domu, domu i dla dzieła jego służby. Ten król pogański rozumiał o tym bardzo dokładnie, że jeżeli dotykamy Bożego majestatu, jeżeli mamy coś zrobić dla żywego Boga, jeżeli mamy coś zrobić dla Bożej chwały, to nie może to być z przymusu, nie może być to ze strachu przed karą, ale musi to być z głębokiej miłości, z głębokiego pragnienia. Tak król przekazał swoim sługom, mówi: pamiętajcie, wszystko, co trzeba zrobić, należy i powinniście i macie czynić to ochotnie dla Króla Niebios, dla Króla Izraela, dla tego w tym celu odbudowy świątyni pańskiej. Ten król bardzo dobrze rozumiał, być może sam będąc królem, niejednokrotnie oglądał działanie swoich sług i na pewno byłoby mu bardzo miłe, kiedy widział, że w tym działaniu nie przejawia się niewolnicze posłuszeństwo, muszę, bo nie mam innego wyjścia, bo mnie spotka kara, ale kiedy mógł oglądać w tym działanie, że dany jego sługa czynił to ochotnie, z miłości, z szacunku, z takiego patriotyzmu dla państwa, w którym się znajduje. I w tym miejscu król mówi tak bardzo wyraźnie, abyśmy o tym pamiętali. Kiedy sięgniemy do słów Pana Jezusa Chrystusa, Pan Jezus też dotyka tego tematu i w 14 rozdziale przekazuje nam pewną prawdę, przez którą zwraca się do każdego jednego z nas. A mianowicie 14 rozdział Ewangelii Świętego Marka i 38 werset. Mówi: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Na to miejsce Pisma Świętego możemy zauważyć, że największym przeciwnikiem takiego ochotnej służby dla naszego Boga, ochotnego działania dla Bożej chwały, ochotnego przynoszenia tych dobrych, składania dobrych ofiar przed obliczem Najwyższego Boga jest nasze ciało. Pan Jezus mówi tak bardzo wyraźnie: duch jest ochotny, ale ciało mdłe. I możemy doświadczyć niejednokrotnie w naszym życiu, że pojawia się w nas tęsknota, pragnienie, może do modlitwy, może do postu, może do takiego głębszego zanurzenia się w Boże Święte Słowo, jak bardzo szybko ciało się odzywa, jak bardzo szybko ono pokazuje wiele potrzeb, wiele sytuacji, które uniemożliwiają, jak bardzo szybko chciałoby się zniechęcić, jak ciało bardzo szybko tak by chciało zniechęcić tą prawidłową myśl w służbie dla żywego Boga. Ja myślę, że jeżeli Dawid mówił o tym ochotnym duchu, wesprzyj mnie ochotnym duchu, on miał świadomość, że potrzebuje, aby ten duch ochotny był tak mocny w jego życiu, że mógł, aby mógł podporządkować własne ciało i zmusić jego ukształtować w taki sposób, aby on ochotnie mógł służyć dla żywego, świętego, wspaniałego Boga. Możemy zauważyć, że nieraz dotknę postu, nieraz jest tak, że to za ten pęd tego życia, te wiele wydarzeń, które nas ciągle gdzieś tam otaczają, czasami spowodują, że człowiek ani się nie oglądnie i niemal cały dzień nie je, nie spożywa pokarmu i funkcjonuje i bardzo aktywnie działa. Ale to samo, kiedy postanawia sobie, że będę pościł, będę szukał oblicza Bożego, będę szukał Bożej łaski, będę szukał Bożego miłosierdzia, jak bardzo szybko ciało się odzywa. Zaczyna głowa bolić, zaczyna gdzieś wewnętrznie coś, zaczynają się różne problemy, różne sytuacje, które tak prowokują, tak skłaniają do tego, aby nie dotrzymać tej dobrej myśli, która gdzieś tam się ukształtowała w naszym wnętrzu. Oczywiście nie dotykam sytuacji ludzi, którzy chorują, którzy z powodu choroby i innych sytuacji. Ja myślę, że dokładnie rozumiemy, że takim naszym przeciwnikiem tego ochotnego działania dla służby Bożej jest nasze ciało. Dlatego Biblia mówi o tym ujarzmieniu, ukrzyżowaniu, unicestwieniu naszego ciała po to, aby nasze serce było ochotne w służbie dla żywego, świętego, wspaniałego Boga. Jeżeli pragnę, aby moja służba, moje działanie, moje usługiwanie było miłe w oczach mego żywego Boga, to apostoł Paweł powiedział bardzo wyraźnie, że on ochotnego dawcę miłuje, ochotnego sługę miłuje, z ochotnym sługą, chce mieć swoje działanie. Ochotnego sługę otacza swoją łaską, pokojem, dobrocią i mocą najwyższego imienia Jezusa Chrystusa. Więc musimy zauważyć, że życie, które Bóg chciałby od nas, w nas oglądać i zobaczyć, to jest to, abyśmy poprzez radość z Królestwa, ze zbawienia, z łaski, z pokoju, ochotnym sercem służyli i pracowali dla Jego świętego Bożego imienia. Aby, jeżeli w naszym sercu jest to ta ochotny duch, ochotne serce, chętne do służby dla żywego świętego Boga, to drodzy umiłowani, możemy zauważyć, że nawet taka praca, takie działanie, takie życie, ono wnosi też wiele radości. Jeżeli ja coś czynię z chęcią, jeżeli ja coś czynię z taką otwartością, to wnosi dla mnie satysfakcję, przynosi mi radość, wlewa do mojego serca jakby spełnienie się, czy takie poświadczenie spełnienia swego obowiązku przed obliczem najwyższego, żywego, świętego Boga. Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie o tym, abyśmy pamiętali. Kiedy otworzymy sobie 54 psalm, psalmista tak by nawiązuje do tych słów i znowu dotyka tej ważnej myśli, o której mąż Boży, król Dawid wołał, oczekując i prosząc swego Boga, aby on, bo jego życie było wypełnione tym ochotnym duchem. 54 psalm możemy przeczytać i 8 werset, gdzie Słowo Boże mówi w ten sposób: z ochotą złożę Ci ofiarę, będę wysławiał imię Twoje, Panie, bo jest dobre. Znowu psalmista dotyka, że tą ofiarę, którą ja będę składał, ja nie będę je składał z obowiązku, ja nie będę je składał z musu, ale ochotnie, z wielką miłością, z zapałem, ze szczerością, z otwartością dla żywego, świętego Boga. Dlatego, że wtedy, kiedy w moim sercu jest głęboka chęć, pragnienie służby dla mego Boga, jeżeli serce moje jest ochotne dla mego Pana, to ja otwieram się na to, aby Bóg kształtował wewnętrzną, prawidłową moją gorliwość przed Jego świętym obliczem. Nie ma możliwości być gorliwym człowiekiem, niechętnym do działania w imię Bożej chwały, niechętnym do służby, do świętości, do czystości, do przynoszenia owoców przed obliczem najwyższego, żywego, świętego Boga. Tytus, apostoł Paweł w liście do Tytusa bardzo ciekawie to przekazuje i kiedy otworzymy sobie, możemy zauważyć, przeczytać w 2 rozdziale i 14 wersecie pisze tak: który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Znowu możemy zauważyć, że działanie Pana Jezusa Chrystusa, obmycie krwią Syna Bożego, która usprawiedliwia nasze życie, wlewa w nasze serce pewność łaski, pokoju i zbawienia. Bardzo wyraźnie ten apostoł Paweł w liście do Tytusa mówi, że Jezus oczyścił sobie lud na własność. I proszę zwrócić uwagę, gorliwy w dobrych uczynkach, ochotny w dobrym działaniu, ochotny w dobrych uczynkach, bardzo chętny do świętości i czystości, bardzo chętny do zupełnego, pełnego posłuszeństwa Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. I myślę, że to jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Jeszcze jedna ważna myśl, ta gorliwość, to chętne i ochotne serce, ono musi być kształtowane prawem Boga. Słowo Boże, Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa, dla tego, który jest gorliwy, dla tego, który jest chętny, ochotnego ducha, ochotny w działaniu przed obliczem najwyższego Boga, Biblia ma najwyższy autorytet. Biblia ma jednoznaczny wymiar dla niego. Jeżeli cokolwiek jest zapisane w Bożym Świętym Słowie, ten ochotny, gorliwy człowiek, ten człowiek, którego życiu charakteryzuje radość, przynosi owoc radości przed obliczem najwyższego, żywego, świętego Boga. Dla Niego Słowo Boże, każde Słowo Boże jest tak i amen. On po prostu z Nim nie dyskutuje, On go realizuje, wprowadza w swoje życie, żyje tym Słowem, bo to Słowo Boże jest tą podwaliną, jest tym wzmocnieniem, jest taką dawką pobudzającą do tego, aby nasze życie było życiem gorliwym, chętnym, oddanym, całkowicie posłusznym dla Ewangelii naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ja x lat temu miałem możliwość być na Ukrainie, kiedy się z tym chyba już dzieliłem. I byliśmy na takiej jednej rozmowie, gdzie poruszano pewne tematy Pisma Świętego i właśnie wkradło się coś takiego, a czy to tak naprawdę jest tak, a może to należy troszeczkę inaczej zrozumieć, a może to trzeba odnieść do tamtych czasów, w którym był pisany ten list, a był na tym zgromadzeniu człowiek, który był bardzo wysokim, pełnił wysoką funkcję w wojsku byłego Związku Radzieckiego, w stopniu pułkownika, piastował stanowisko odpowiadające stopniowi generalskiemu. I on tak słuchał, to był człowiek, który dopiero uwierzył, dopiero Pan Bóg go chrzcił Duchem Świętym. Całe życie swoje poprzednie spędził w wojsku. Był to człowiek bardzo nauczony dyscypliny, pewnego zdyscyplinowania. I tak słucha tej takiej polemiki na temat Bożego Świętego Słowa. I w pewnym momencie tak siedział koło mnie, pyta się, słuchaj, ja mogę coś powiedzieć? No oczywiście, dlaczego nie? I on tak zacytuje jego słowa, ja powiem po polsku, nie będę cytował, tak on to powiedział w języku rosyjskim, ale powiedział, ale taki był sens. Bracia, czy Biblia jest świętą? Świętą. Czy Biblia jest księgą pochodzącą od Boga? Pochodzącą od Boga. To przeczytać, wykonać, amen, rozejść się. Takie było typowe wojskowe podejście, żadnej dyskusji, napisane amen, należy przeczytać, należy wykonać, a nie dyskutować. Serce, które jest ochotne dla służby, dla żywego Boga, serce, które jest gorliwe dla żywego Boga, jest to serce, które zostało ukształtowane autorytetem Bożego Świętego Słowa. Jest to serce, dla którego Biblia i każde słowo Ewangelii jest tak i amen, wykonać i na tym koniec dyskusji. Drodzy umiłowani, ja nie mówię, żebyśmy nie zastanawiali się nad Słowem Bożym, nie rozważali Słowa Bożego, nie analizowali Bożej prawdy, ale często wkrada się nie rozważanie, ale taka polemika, taka próba ustawienia Bożego Świętego Słowa do swojej filozofii i sposobu swego życia. Drodzy umiłowani, gorliwe serce, ochotne serce, jest to serce, które jest wzięte czy skrócone na osobę Jezusa Chrystusa. I proszę zwrócić uwagę, co Jezus powiedział o sobie. Często ostatnio to jest wspominane w naszym zborze. Powiedział Jezus bardzo wyraźnie, tak by scharakteryzował, mimo tego, że nie użył tam słowa ochotny czy gorliwy, ale powiedział coś bardzo ciekawego, wskazując na siebie, pokazał jako na tego, który przyszedł na tą ziemię, aby wypełnić pełną wolę Ojca swego. I powiedział bardzo ciekawego, że nic innego nie naucza, jak tylko to, co nauczył się od swego Ojca. I nic innego nie mówi, jak tylko to, co słyszał u swojego Ojca. Czyli pokazał nam Jezus, że Jego życie, Jego moc i autorytet służby, którą wykonał, zlecony Mu przez Ojca na tej ziemię, było ukształtowane słowem i działaniem żywego, świętego Boga. Jeżeli pragniemy, aby nasze serce było chętne służbie dla Boga, aby nasze serce było wypełnione radością, gorliwością i takim szczęściem z tej prawdy, że jestem dzieckiem Najwyższego Świętego Boga, to jeszcze raz powiem, Słowo Boże, Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ono te słowa powinny dźwięczyć w nas jak dzwon w naszych uszach, w naszym sercu i w naszym umyśle. Te dwa miejsca Pisma Świętego, które chcę zacytować. Po pierwsze, apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do przystosowania człowieka, aby ten mąż Boży był zdolny do wszelkiego dobrego czynu. I drugie miejsce, które ten sam mąż Boży powiedział, że Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa jest mocą Bożą, ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Możemy zauważyć takim przykładem nowotestamentowym ludzi, którzy byli chętni, ochotni, otwarci, gorliwi, aby świadczyć o Chrystusie. Kiedy wrócili sprzed władzy narodu izraelskiego, pobici, w jakiś sposób poniżeni, wrócili do zboru i tam jest ciekawe słowo. I z radością dziękowali Panu Bogu, że mogli stać się tymi godnymi, aby cierpieć za imię Jezusa Chrystusa. I podnieśli ręce, zawołali: o Panie, Ty nam pozwól, pozwól sługom Twoim, aby w dalszym ciągu przekazywali głos Ewangelii dla innych ludzi. Boża odpowiedź na to ochotne, szczere, otwarte serce, na to serce, które nie biadoliło nad sobą: o Panie, ledwo żeśmy otworzyli usta, ledwo żeśmy troszeczkę już powiedzieli i już nas smagnięto, już żeśmy zostali zbiczowani. Oni wręcz przeciwnie, ich serce pałało, było ochotne w służbie dla żywego Boga i ten ból, i te cierpienia, i ten chwilowy ucisk w więzieniu, on stracił na wartości, było jeden cel. Panie, za to Ci dziękujemy, że mogliśmy wejść w Twoje ślady, cierpieć za Twoje imię, ale Ty pozwól nam, daj nam siłę, abyśmy dalej z wielką gorliwością, ochotnym sercem zwiastowali Słowo Boże. Odpowiedź Boga była cudowna. Kiedy zakończyli modlitwę, Słowo Boże, Dzieje Apostolskie nam piszą, wtedy Bóg napełnił to miejsce, napełnił każdą osobę znajdującą się na tym zgromadzenie swoją siłą, tak, w takim wymiarze, że aż się miejsce zatrzęsło. Kochani, ja sobie nie wyobrażam tego opisu, choć go rozumiem, bo jest bardzo jednoznacznie napisane, ale wyobraźcie sobie, jesteśmy na tym miejscu, siła Boża przenika, dotyka każde jedno serce, nie omija nikogo, każdy spełniony mocą Ducha Świętego, tak jakby powtórzona pięćdziesiątnica, do tego tak potężna moc w tym zgromadzeniu, że budynek, w którym się znajdowali, nie wytrzymał i aż zatrzęsły się fundamenty tego budynku pod wpływem mieszkającej, spoczywającej, obecnej mocy świętego Bożego Ducha w tym zgromadzeniu. Taka jest Boża odpowiedź, takie jest Boże działanie, takie jest Boże wypełnienie i odpowiedź dla serca ochotnego, dla serca, które jest gotowe przynosić radość przed obliczem Najwyższego Boga, na serca, które jest gorliwe w czynieniu dobrych uczynków przed obliczem Najwyższego, żywego, świętego Pana. Tak już przedtem powiedziałem, jeszcze raz zaznaczę, że największym przeciwnikiem właśnie radości, właśnie tego ochotnego działania, naszej gorliwości, często mówimy szatan. Oczywiście, szatan jest potężnym przeciwnikiem. Możemy go zwyciężyć tylko w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale chcę powiedzieć, że takim największym przeciwnikiem to jest Twoje i moje ciało, które ma zupełnie inne priorytety, które myśli o zupełnie czymś innym. I dlatego Dawid, rozumiejąc tę sprawę, mając świadomość sytuacji, która nie tak dawno wydarzyła się w jego życiu, mówi: o Panie, przywróć mi radość Twego wybawienia, pozwól, abym znowu zrozumiał ten wymiar Twego wybawienia, Twego pokoju, aby to stało się najwyższą wartością, aby to było moim szczęściem, aby to było tym moim skarbem, tą najdrogocenniejszą perłą, abym się tym cieszył i napełnij, wypełnij mnie duchem ochoczym, przeniknij, pozwól, aby mój duch ochoczy, on wziął tak jakby górę nad moim ciałem i kierował mnie zawsze w Twoje prawo, w Twoje oczekiwania, żyjąc dla Bożej chwały. I ten Dawid, który właśnie tak wołał do żywego, świętego Boga, słyszymy w Nowym Testamencie o nim ciekawą opinię. Sam Bóg mówi, że znalazłem sobie męża z pokolenia Jessego, którego jest serce podobne do mojego serca, który jest gotowy do spełnienia wszelkiej mojej woli. Chwała Panu Bogu. Proszę zwrócić uwagę, ta gorliwość, to ochotne serce, ta radość wypływająca z Ducha Świętego, ona zmieniła tak i ukształtowała serce Dawida, że Bóg wydał opinię, że było to serce gotowe i zdolne do spełnienia wszelkiej woli żywego, świętego Boga. Moglibyśmy powiedzieć, że taką metą, finiszem tego ochotnego działania, tej gorliwości przed obliczem Najwyższego Boga, doprowadza, że ukształtowała dokształtujemy nasze wnętrze dzięki Bożej łasce i obmycie krwi Syna Bożego do tego, abyśmy byli zdolni do wykonywania wszelkiej dobrej woli naszego żywego Boga. Jeżeli brak jest radości, tego owocu radości, jeżeli brak jest dobrych uczynków, brak jest tego ochotnego serca w służbie dla żywego Boga, nie myślmy, że będziemy zdolnymi do tego, aby wykonywać na każdym miejscu wolę naszego żywego Boga. Dlatego, że Biblia nam pokazuje zupełnie coś innego. Ja myślę, że Dawid jest taką dobrą wskazówką dla naszego życia, co powinniśmy uczynić, nad czym powinniśmy popracować, abyśmy byli przygotowani, zdolni i chętni, a zarazem mieli otwarty umysł do zrozumienia woli Bożej i abyśmy byli przygotowani do wypełniania wszelkiej woli Boga, którą Bóg zleca dla naszego życia. Dlatego kończąc, drodzy, chciałbym tak serdecznie zwrócić wam i sobie uwagę na te dwie istotne sprawy. Na to ciekawe połączenie męża Bożego Dawida w jego gorliwej modlitwie, gdzie połączył radość i momentalnie mówi: wesprzyj mnie duchem ochotnym. Tak by powiązał te dwie sprawy. Bo musimy pamiętać, jeżeli chcemy przynosić owoce radości, będziemy zawsze mieli problemy z tym owocem, jeżeli nasze serce nie będzie chętne do dobrych uczynków. Jeżeli nasze serce nie będzie chętne do działania dla Bożej chwały, jeżeli nasze serce nie będzie chętne do unicestwienia własnego ja, będziemy mieli zawsze i zawsze problemy. Dlatego, drodzy umiłowani, dałby nam Bóg, aby nasze wnętrze było wypełnione tym ochotnym sercem, tym ochotnym działaniem, abyśmy pamiętali, że możemy działać dla Pana Boga, tak już przedtem powiedziałem, tak dwutorowo. Działać, bo mam świadomość, że tak należy, bo wiem, że przyjdzie sąd, bo wiem, że nastąpi przyjście Pana Jezusa Chrystusa, lub działać z głębokiej miłości do Boga, z głębokiej wdzięczności Panu Bogu, z wielką radością z faktu zbawienia. Ochotnie coś chciałbym uczynić dla mego Zbawcy, w jaki sposób chciałbym mu się odwdzięczyć, w jaki sposób chciałbym przynieść te dobre czyny, przez które uwielbiam i oddaję chwałę dla mojego żywego Boga. A Boża działalność, Boża łaska, Boża odpowiedź będzie może w podobny sposób, jak było z czasów dziejów apostolskich, kiedy oni ochotnym sercem, z wielką radością przyjęli sytuację, w której się spotkali i w dalszym ciągu powiedzieli: Boże, Ty pozwól, aby słudzy Twoje z odwagą zwiastowali Ewangelię. Jeszcze raz powtórzę, Boża moc napełniła to miejsce, Boża obecność przeniknęła ten dom, Boży Duch Święty dotknął każdej jednej osoby znajdującej się w tym zgromadzeniu, aż miejsce, w którym się znajdowało, się zatrzęsło. A przecież nasz Pan, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Amen. Uklęknijmy i oddajmy chwałę.